Halina Bajorska, opowiadanie Sabat numer 1245. Czyta Roxana Samagalska. Peruki założone, kurzajki przyklejone, poszarpane szaty, miotły. Nadchodzą wiedźmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Tej samej autorki polecamy również cykl komediowy Dzieci Nocy o nie do końca mrocznych wydarzeniach w życiu wampirów i wilkołaków oraz powieści i opowiadania. Sabat numer 1245. Nad dużą polaną, w środku gęstego czarnego lasu, rozciągało się granatowe niebo obsypane nieskończoną ilością błyszczących niczym brokat gwiazd. Biała, okrągła tarcza księżyca jaśniała niepokojąco zimnym blaskiem. Sine plamy, jakie tej nocy było na niej widać, wyraźnie tworzyły oryginalny wzór od wieków hipnotyzujący ludzi, koty i wilki. Można było przysiąc, że ktoś specjalnie powiesił na niebie tak piękny, jasny księżyc, by oświetlał drogę zbliżającym się na polanę kobietom. Nadchodziły z różnych stron. Trzymały w dłoniach miotły, na których prawdopodobnie właśnie przyleciały, a którymi teraz odsuwały denerwujące, smagające twarz gałązki. Wszystkie kobiety odziane były w długie, ciemne szaty, które podczas marszu zaczepiały się o korzenie i krzaki, niebezpiecznie plątając się pod nogami. Kobiety podnosiły suknie wysoko, odsłaniając łydki i cicho miotały w ustach przekleństwa, gdy pod nogami trzasnęła jakaś łamana gałązka. Miały nadejść bezszelestnie. Długie, siwe, rozpuszczone włosy kontrastowały z raczej młodymi twarzami i nie było wątpliwości, że były to peruki. Sporo pracy kobiety włożyły w to, by ozdobić je czarnymi wstążkami, piórami i koralikami, które wplotły w liczne warkoczyki. Każda z nadchodzących była zadowolona ze swojej stylizacji na wiekową, groźną wiedźmę, szarlatankę, której powinni się obawiać niewtajemniczeni ludzie. Polana czekała. Pośrodku znajdował się wielki jak góra stos gałęzi, otoczony ułożonymi kiedyś kamieniami. Wiedźmy co roku przez kilka dni zbierały patyki na palenisko, tnąc młode drzewka i gałęzie. Teraz stos czuwał gotowy, by zapłonąć. Na skraju polany stał spróchniały wielki pień po starym drzewie, które ponad 100 lat temu ścieli pracowici drwale. Pień został wygładzony i od lat służył za prowizoryczny stół. Leżała na nim biała, ozdobiona haftem szmatka, a na niej przeróżne ingredienty, używane wyłącznie przez osobę rozumiejącą, jak działa tajemniczy świat magii i czarów. Dziwacznie poskręcane muszle, kamienie z odbitymi w nich liśćmi, dwie martwe, zasuszone myszy, których grzbiety zostały naznaczone czerwonymi liniami, buteleczki z połyskującymi płynami i poskręcana rózga. Czaszka jelenia o imponujących rogach zajmowała swe stałe miejsce pod pniem. Na jej czole widniała namalowana czarną farbą runa. Na pniu, w centralnym miejscu, stała szklana kula, w której przepływały delikatne smugi błyszczącej materii. Za pniem stały dwie kobiety, które swą młodość z sentymentem zostawiły już bardzo daleko za sobą. Cierpliwie czekały, aż zaproszone wiedźmy staną po okręgu wokół stosu. Zbliżała się północ, a więc zostało niewiele czasu, by rozpocząć sabat numer 1245. Obie kobiety wyglądały bardzo dostojnie i poważnie. Ich długie szaty w granatowych odcieniach połyskiwały złotymi nitkami skomplikowanych wzorów. Porywane leciutkim wiaterkiem poruszały się delikatnie niczym jedwab. Siwe, długie włosy najwyższej jakości peruk ozdabiała przesadna ilość koralików, piórek i kości. Niezliczone naręcza kościanych naszyjników cicho grzechotały przy każdym gwałtowniejszym ruchu. Właściwie tych ruchów nie było zbyt wiele, gdyż obie kobiety stały nieruchomo, niczym tajemnicze posągi, roztaczając wokół siebie aurę siły i potęgi. Przewodnicząca, starsza i nieco wyższa z kobiet, wspierała się na długim, poskręcanym drewnianym kosturze, który z całą pewnością posiadał swoje nieodgadnione właściwości. Zakończony był wielkim rubinowym kamieniem, który mienił się niepokojąco, chwytając blask białej tarczy księżyca. Wiceprzewodnicząca również trzymała kostur, lecz nieco cieńszy i prostszy w swej strukturze. Przewodnicząca w milczeniu obserwowała okolice i chociaż tuż za nią znajdował się mały taboret, w razie gdyby wiedźmy opuściły nagle siły, stała z godnością wyprostowana. Wszystkie 19 wiedźm powinno przybyć na polanę przed północą i stanąć po okręgu, a potem narysować na ziemi opracowane runy. Do tej pory były to znaki wydrapywane patykiem albo rysowane kredą na niewielkich kamieniach. Ostatnio jednak wiedźmy przynosiły zwykłe kartki papieru, na których runy były wydrukowane lub dość niedbale wymalowane flamastrami. Co prawda wywoływało to grymas zniesmaczenia na pomarszczonych ustach przewodniczącej, ale cóż, czasy się zmieniają i należało się do nich dostosować. Staruszka westchnęła ciężko. Wiceprzewodnicząca dyskretnie wyciągnęła telefon komórkowy, który z trudem wygrzebała z kieszeni ukrytej w niezlicznych fałdach sukni. Nieprzyjemnie jaskrawo błysnął ekranik z godziną i wiedźma w pośpiechu schowała telefon. Nic nie może teraz zakłócić atmosfery tajemniczości i mistycyzmu. Za 4:12.